Dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać, zastanowić się nad problemem zatwardziałości ludzkiego serca. Jaki jest sposób, faktycznie jest jedyny sposób na tę zatwardziałość? Zacznijmy od tego, że część decyzji, jakie podejmujemy i postaw, jakie przyjmujemy w naszym życiu, jest wywoływanych jakimś przykrym przeżyciem. Na przykład ktoś rozrabia, ale oto któregoś dnia go dopadną, dostanie mandat i potem już jakoś tak zaczyna się dobrze zachowywać, bo dostał mandat. Ktoś szasta swoim zdrowiem na lewo i na prawo, niczym się nie przejmuje, aż któregoś dnia złapie go coś za serce. Wezmą go tam, zobaczy te, jak się go otwarzy, zobaczy tam właśnie te, jak to się tam nazywa. Wie to, niektórzy wiedzą, ja jeszcze tam nie byłem, chociaż pewnie niedługo też tam trafię. I potem nagle zmienia się życie. Ktoś jeszcze inny straci bliskiego. I ta strata spowoduje, że jak przedtem nie miał czasu dla swoich bliskich, gonił, gdzieś ciągle coś załatwiał, teraz nagle złapie każdą chwilkę, żeby być z tymi najbliższymi, żeby im poświęcać czas, bo tak jak to się mówi, śpieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą. I potem żałujemy, żeśmy nie poświęcali dla nich czasu. Więc przykre przeżycia sprawiają, że zmieniamy postawę, że się jakby nawracamy, że coś się w nas budzi, że trzeba inaczej. Jest też i tak, że pozytywne, rozbudzone, pozytywne emocje powodują, że zaczynamy coś zmieniać w naszym życiu, podejmujemy decyzje do robienia wielkich rzeczy. Gdy na przykład jest w nas taka wielka wola życia, to za wszelką cenę staramy się walczyć, jesteśmy gotowi do niezwykłego heroizmu, żeby go przetrwać, bo my chcemy żyć, a to jest bardzo pozytywne przecież doświadczenie. Gdy ktoś nam zaimponuje, to całym sercem, całym ciałem, wszystkim się oddajemy w tę stronę i będziemy go popierać. Gdy nie zostaniemy ujęci jakąś dobrą ideą, piękną, szlachetną ideą, to jesteśmy gotowi poświęcać się bezinteresownie, marznąć, narażać się i tak dalej, całe dnie poświęcać na to, żeby to realizować. I świadomi tego rodzaju mechanizmów, także i w głoszeniu Ewangelii nieraz, bierzemy pod uwagę tego typu bodźce, a nawet czasem na nich zaczynamy zupełnie polegać. Myślimy sobie, żeby kogoś przyprowadzić do Chrystusa, żeby ktoś stał się też uczniem Chrystusa, to trzeba użyć tych rozmaitych środków. Trzeba po pierwsze stworzyć odpowiedni nastrój, taki chilloutowy nastrój, żeby po prostu było absolutnie przyjemnie, żeby nic nie raziło w środowisku, w otoczeniu. Myślimy sobie, trzeba dać ludziom mocne świadectwo, bo jak taki, powiedzmy, dobry grzesznik stanie, coś powie, no że on się wychodził, ministrantem jeszcze był i tak dalej, no to co to za świadectwo? Kto się nawróci na takie świadectwo? Ale jak jaki bandzior wyjdzie, były bandzior znaczy, i powie, że on tam iluś nam zabił, rozbijał się i tak dalej, a teraz się nawrócił, to myślimy, o! Takie świadectwo na pewno przekona, nawet z Ameryki. Wobec tego sprowadzamy takich różnych, żeby nam tu mocno przemówili. Myślimy sobie, trzeba też sugestywnie do ludzi przemówić. Bo jak wyjdzie tam, coś tak stanie, jak niemrawo będzie mówił, no to kogo to porwie? Ale jakby jaki nam przyjechał taki charyzmatyczny mówca, jak King, Luther King, no to na pewno porwie tłumy, to zmieni postawy. Jeszcze inni mówią, trzeba przede wszystkim zaspokoić ludzkie potrzeby materialne. A jak zaspokoisz ludzkie potrzeby, to taki człowiek się otwiera, już inaczej chce posłuchać Ewangelii. I tak dalej. I chciałbym zapytać, Czy można na podbudowie takich bodźców zapalić naprawdę kogoś dla Chrystusa, tak żeby mu się poświęcił bez reszty na całe swoje życie? Jak myślicie? Czy może jednak po jakimś czasie tego rodzaju motywacje okazują się niewystarczające? Bo się kiedyś coś wydarzyło przykrego, no to przez pewien czas człowiek się zmieni, ale potem zapomina, zaciera się ten obraz, to wrażenie i wraca do tego samego. Co może człowieka odmienić całkowicie? Co może na zawsze zmienić jego sposób myślenia, żeby zaczął naśladować Jezusa Chrystusa i szedł za Nim aż do końca? O tym dzisiaj porozmawiamy, bo jesteśmy w gronie ludzi, którzy już się nawrócili, ale wciąż, zdaje się, mamy problem z grzechem. Jest tu ktoś, kto nie ma problemu z grzechem? Jest tu ktoś jeden, jedyny, kto by powiedział, a ja już nie mam żadnych problemów z grzechem? Chciałbym go poznać. I ja wcale nie chcę wmawiać nam, szlachetni bracia i siostry, że wy grzeszycie na co dzień i na lewo i na prawo grzeszycie, a tu przychodzicie do kaplicy i udajecie pobożnych. Nie, nie, czegoś takiego nie chcę powiedzieć. Ale chcę was wezwać, chcę siebie wezwać dzisiaj do tego, żebyśmy zastanowili nad tym, czy my naprawdę już mamy to wszystko za sobą, że my naprawdę jesteśmy ludźmi w pełni odrodzonymi. Podstawowym problemem człowieka nie jest najczęściej, nie jest faktycznie nigdy to, co my myślimy, że jest. No bo my myślimy, że naszym największym problemem jest na przykład choroba, albo brak pieniędzy, albo samotność, albo co tam jeszcze. Co jest naszym problemem? Jak spotykasz drugiego, jak struty chodzi, co cię gnębi? Dlaczego taki struty chodzisz? Dlaczego takiego nerwa dzisiaj masz? Co się stało w twoim życiu? I rzadko się słyszy, żeby ktoś powiedział, a wiesz, bo zdałem sobie sprawę z tego, że jestem grzesznikiem, że ciągle mam problem z grzechem. Najczęściej odpowiadamy, bo ta jedna, bo ta robota, bo to, bo tamto, to jest problem. A największym problemem człowieka jest grzech, bracia i siostry. Najbardziej podstawowym i najbardziej gardłowym problemem człowieka jest grzech. Słowo Boże o tym mówi. Mówi bardzo dużo o grzechu. Faktycznie wszystko, co Biblia mówi, skupia się na tym, aby człowieka zbawić z grzechu. Może macie już tego dosyć, że ciągle o tym mówię w naszym zborze. Może byście chcieli posłuchać czegoś innego, ale ja umrę wcześniej, zanim przestanę o tym mówić, ponieważ to, po to jestem, po to Słowo Boże zostało nam, po to Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, żeby zbawić nas od naszych grzechów. I to jest najważniejsze, najpilniejsze. Można nie mieć pieniędzy, można być chory, można być sam jak palec na świecie, można wszystko mieć, nie mieć, albo wszystko mieć, a problemem największym jest grzech. I dopóki grzech nie zostanie usunięty z naszego życia, to choćbyśmy cały świat pozyskali, to nic nam nie pomoże, mówi Słowo Boże. Nadzieja na rozwiązanie tego problemu to jest Jezus Chrystus, albowiem On zbawi lud swój od grzechów Jego. To, aby człowiek mógł zostać zbawiony z grzechów, musi być powiązane z upamiętaniem człowieka, z nawróceniem sercem, myślami, całą duszą do Boga. Słowo Boże to wezwanie do upamiętania stawia w centrum całego zwiastowania Ewangelii. Jezus, gdy chodził po tej ziemi, to przede wszystkim głosił. Wypełnił się czas, przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. To samo głosili apostołowie w Dzień Zielonych Świąt, gdy ludzie poruszeni do głębi tym, co apostoł Piotr głosił o Jezusie Chrystusie, przyszli i zapytali, co mamy czynić mężowie, bracia. Piotr do nich: upamiętajcie się I niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Apostoł Paweł jakiś czas potem, gdy przemawiał na Areopagu, powiedział: Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie, czyli w każdym narodzie, pod każdą szerokością geograficzną, wszystkich ludzi, nie tylko i niektórych wybranych, wszystkich, aby się upamiętali. I wie to dobrze szatan, przeciwnik naszych dusz, że jeżeli człowiek upamięta się, jeżeli zacznie pokutować, to zostanie zbawiony ze swoich grzechów. Więc diabeł stara się na wszelkie sposoby odciągnąć nas od prawdziwego nawrócenia. Wzbudza zainteresowanie w nas oczywiście rozmaitymi działaniami, rozmaitymi zmianami, które mają na celu jakąś poprawę w naszym życiu, na przykład poprawę jakości życia, na przykład poprawę samopoczucia, na przykład poprawę zdrowia. I gdziekolwiek się organizuje, i w kościołach, jak wiecie, się też organizuje takie różne seminaria, sympozja, konferencje i tak dalej, jak zrobić większe pieniądze, jak lepiej wydać pieniądze, jak się lepiej ubezpieczyć, jak lepiej żyć w rodzinie, żeby z żoną się dało jakoś przeżyć do końca życia i tak dalej. I takie różne rzeczy, takie szkolenia. I ludzie się interesują. Ludzie się interesują, bo to ma poprawić ich byt. I to raczej normalne, byśmy powiedzieli, że się tym interesują. Ale diabeł używa często takich sposobów, żeby odciągnąć ludzi od istoty zbawienia. Żeby zająć ich uwagę z rozmaitymi poradami dotyczącymi doczesności, życia w doczesności, aby dalej pozostali w swoich grzechach. Żeby sobie poprawili jakość życia, ale tam głęboko, żeby pozostali niezmienieni. Bo gdy człowiek zaczyna szukać oblicza Bożego naprawdę i rozumie, że to, co najważniejsze, to nie to, żeby sobie poprawić życie tu na ziemi, ale być wreszcie zbawionym ze swoich grzechów, to nic już nie może stanąć na drodze takiego człowieka. Gdy człowiek się zwraca do Boga, prosi o łaskę, to zostanie zbawiony. Dlaczego diabłu tak łatwo udaje się odwrócić naszą uwagę od istoty sprawy? Dlatego, że my z natury mamy zatwardziałe serce na Słowo Boże. Zatwardziałe niekoniecznie w takim sensie, że się mówi: nie chcę tego słuchać, proszę mi nie mówić, wychodzę stąd, bo ja nie chcę słuchać, bo jestem zatwardziały. No mało kto tu w tym gronie tak powie. Ale zatwardziałość ma rozmaite oblicza, bracia i siostry. Jest taka zatwardziałość w postaci jawnej wrogości, sprzeciwu Słowu Bożemu, ale jest i ugładzona zatwardziałość, chrześcijańska zatwardziałość, siostrzana i braterska zatwardziałość, miła zatwardziałość. Taka zatwardziałość sympatyczna. O, dobrze, dobrze, tak o grzechu trzeba mówić, bracie. Dobrze, tak, trzeba wzywać do upamiętania. Ale nie myśli, że to Jego się wzywa do upamiętania. Tak, tak, tak. Słowo Boże jest dobre. Tak. Zatwardziałość serca to stan, który powszechnie dotyczy ludzi, wszystkich ludzi na całym świecie. To nie tylko nas to dopadło. W księdze Ezechiela w 3:7 Bóg powiedział do Ezechiela, którego posyłał, wygłosił Słowo Boże: lecz dom izraelski nie będzie chciał Cię usłuchać, bo oni nie chcą mnie słuchać, gdyż cały dom izraelski ma czoło zuchwałe i serce nieczułe. Jak myślicie, gdy dzisiaj rano się modliłem, wychodziłem, by głosić wam Słowo Boże, Bóg mi też coś takiego powiedział? Mógł coś takiego powiedzieć? Ludzie twardego karku, wołał Szczepan w natchnieniu Duchem Świętym, i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy. Któregoż z proroków nie prześladowali ojcowie wasi? Pozabijali też tych, którzy przepowiedzieli przyjście Sprawiedliwego, którego wy teraz staliście się zdrajcami i mordercami. Wy, którzy otrzymaliście zakon, jak wam go dali aniołowie, nie przestrzegaliście go. Taki zawsze był lud Boży. Taki jest człowiek, ma zatwardziałe serce. Robi pobożne miny, śpiewa pieśni, a serce ma zatwardziałe. Coś tam zmienia, tak, coś tam zmienia, ale nie za dużo. Bóg jako Ojciec niebiański, zajęty, pragnący zbawić lud z jego grzechów, rozmaicie próbował nakłonić Izraela do upamiętania. Historia Izraela przecież świeci nam przykładem. Nie możemy powiedzieć, o, to Stary Testament, bracie. Wszystko, co zostało przedtem napisane, dla naszego pouczenia zostało napisane. W Księdze Izajasza w 1 rozdziale Bóg jakby żali się. Mówi, biada narodowi grzesznemu, ludowi obciążonemu winą, potomstwu złośników, synom wyrodnym. Opuścili Pana, porzucili świętego izraelskiego, odwrócili się wstecz. W co jeszcze można was bić, gdy nadal trwacie w odstępstwie? Cała głowa chora i całe serce słabe. Od stóp do głów nie ma na nim nic zdrowego, tylko guzy i sińce i świeże rany, nie? Opatrzone, ani nie przewiązane, ani nie zmiękczone oliwą. Bóg, jak ojciec, wychowywał, chciał wychować, chciał ich doprowadzić do upamiętania, skłonić ich do zmiany życia. I używał, jak wynika z tego tekstu, metod, które dzisiaj oczywiście zasługują od razu na jakąś karę, na sąd. Boga dzisiaj by na pewno już wzięli do więzienia za takie metody wychowawcze. Ale w Izajasza w 65 rozdziale czytamy, przez cały dzień wyciągałem moje ręce do ludu opornego, który kierując się własnymi zamysłami kroczy niedobrą drogą do narodu, który ciągle zuchwale mnie drażnił. Przez cały dzień, od rana do wieczora Bóg mówił, Słowo Boże mówi, częstokroć i wieloma sposobami przemawia Bóg do ojców przez proroków. Lecz jak Jeremiasza 7,24 mówi, lecz oni nie usłuchali i nie nakłonili swojego ucha, ale postępowali według skłonności i uporu swojego złego serca i odwrócili się do mnie tyłem, a nie twarzą. Jeszcze jedno miejsce, Psalm 81, werset 12 i niżej. Lecz lud mój nie słucha głosu mego, a Izrael nie był mi uległy. Zostawiłem ich w zatwardziałości serca, by postępowali według zamysłów swoich. O, gdyby usłuchał mnie lud mój, o, gdyby Izrael chodził drogami moimi, wnet poskromiłbym nieprzyjaciół ich i zwróciłbym rękę przeciwko ich wrogom. Ale Izrael notorycznie był uparty. Był po prostu zamknięty. Nie był zainteresowany naprawdę tym, żeby się podobać Bogu. Był zainteresowany tym, żeby sobie lepiej żyć. Był zainteresowany tym, żeby robić po swojemu. I dlatego Bóg zostawił ich zatwardziałości ich serca. A jakże inaczej by wyglądało ich życie, mówi Bóg, gdyby zechcieli się zwrócić do Niego. Gdyby naprawdę chcieli podobać się Bogu. Naprawdę zmieniłoby się ich życie. Bóg jakby bezskutecznie próbował ich nakłonić do upamiętania. I można by powiedzieć, no, gdy my tutaj głosimy Słowo Boże w Gdańsku, gdy powiedzmy ja staję za kazalnicą i głoszę i to nie przynosi żadnego skutku, to można by powiedzieć, byle jaki kaznodzieja, nienatchniony kaznodzieja, nie ma mocy w jego głoszeniu i tak dalej, dlatego lud Boży zostaje dalej taki sam. Ale jeśli chodzi o Boga, który zajmował się Izraelem, to Bóg na pewno dobrze wszystko robił, na pewno właściwe słowa używał, na pewno właściwych okoliczności używał, żeby zmienić ich życie. I patrzcie, pozostawali zatwardziali i nieskruszeni. I wszystko było dalej tak samo. I Jezus, jak wiecie, kiedy, jak to mówiliśmy w tak zwaną Niedzielę Palmową, Jezus, gdy przyszedł, zbliżył się do Jerozolimy, zobaczył stan, zatwardziałość ich serca, zapłakał nad ich stanem. Zapłakał. Problem zatwardziałości serc nie dotyczył tylko Żydów, którzy trzymali się religii mojżeszowej. Problem zatwardziałości serc nie dotyczy tylko ludzi tego świata, ludzi uwikłanych w jakąś religię, w jakąś filozofię i tak dalej. Problem zatwardziałości serca dotyczy ludzi, którzy już postanowili nawet naśladować Jezusa Chrystusa i ruszyli za Nim w drogę. Więc problem, zobaczmy to na przykładzie. oto grono uczniów, apostołów, ludzi, którzy przez 3 lata chodzili z Jezusem, którym Jezus poświęcił cały swój czas, a oni Jemu poświęcili cały swój czas. Ale gdy po zmartwychwstaniu Jezus ukazywał się im ostatnie słowa do nich mówi, czytamy w Marka 16:14, na koniec ukazał się 11 uczniom, gdy siedzieli u stołu i co? I pochwalił ich, pozytywnie do nich przemówił, jakbyśmy chcieli, żeby dzisiaj kaznodzieja pozytywnie do ludu Bożego przemówił, a nie o grzechu ciągle i nie napominał. I ganił ich niewiarę i zatwardziałość serca. Hej, tu jest napisane, że to grono uczniów, pomimo tych wszystkich przeżyć, mieli zatwardziałość serca. Największy ekspert, ten, który wiedział, co jest w człowieku, co jest w duszy człowieka, stwierdził. Piotr, Jan, Jakub i wszyscy inni, bo Judasza już tam nie było, mieli zatwardziałe serca. To jakże byśmy my się odważyli pomyśleć dzisiaj tutaj w Gdańsku, że sprawa, problem zatwardziałości serca nas nie dotyczy. Powiedzmy, Marek by powiedział, ja na pewno, mnie to nie dotyczy. Nikt z nas w świetle tego słowa nie może sobie tak obojętnie przejść. Powinien się zastanowić. Ja tylko do tego wzywam, żebyśmy się zastanowili, czy czasem ja, chrześcijanin od wielu lat, nie jestem zatwardziałego serca. Co może nas skłonić do upamiętania? Jeśli chodzi o tę sprawę, to wśród ludu Bożego jest bardzo wiele rozmaitych opinii. Różnimy się w takim prognozowaniu, co mogłoby nas skłonić do prawdziwego upamiętania. Nasze starania, jak już wspomniałem na początku, odwołują się często do naturalnych skłonności i upodobań. Szukamy czegoś, co by mogło, do czego by się można odwołać człowieku, no, czego on by tam chciał i tak dalej. I jak widzimy, że ktoś samotny, no to go mówimy, no to nawróć się do Jezusa i będziesz, już nie będziesz samotny. Jak ktoś biedny, no to nawróć się do Jezusa, On zaspokoi wszelką twoją potrzebę. Jak ktoś, no rozumiecie, o czym mówię, nie? Szukamy czegoś takiego, żeby duszę jakoś tak, no, uspokoić. Co ludzie lubią, czego by chcieli, na co zwracają uwagę, co mogłoby do nich przemówić? Zastanawiamy się, główkujemy. Często tak to się odbywa. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli dzisiaj pewien przykład nowotestamentowy. Mianowicie z podobieństwa Pana Jezusa o bogaczu i Łazarzu. Przekonanie tego bogacza, już oczywiście poza tym życiem doczesnym, ale Jezus składa w usta tego człowieka słowa, które są obecne w naszym myśleniu niejednokrotnie. Kiedy on już tam trafił do tego miejsca męki i tak błagał Abrahama, żeby Łazarz coś tam zrobił dla niego, okazało się, że to jest już niemożliwe. Wtedy bogacz zwrócił się z prośbą. Ojcze, poślij go do mojej rodziny. Mam jeszcze 5 braci. Niechże ich ostrzeże przed tym miejscem kaźni, żeby się tu nie dostali. Odpowiedział mu Abraham. Mają przecież nauki Mojżesza i proroków. Niech się do nich stosują. Nie, ojcze Abrahamie, upierał się bogacz. Oni zmieniliby swoje życie, gdyby ktoś z umarłych przyszedł do nich. Jeśli nie są posłuszni Mojżeszowi i prorokom, to nie dadzą się przekonać, nawet gdyby zmartwychwstał ktoś z umarłych. Bogacz był mocno przekonany, że gdyby jakiś cud, że gdyby ktoś z umarłych przyszedł, to się chłopaki ponawracają od razu, zmienią się całkowicie, będą już tak jak trusie chodzić, żyć, będą się modlić, będą unikać wszystkiego złego i przyjdą do nieba. Ale Słowo Boże tutaj mówi, że to jest płonna nadzieja, że to jest złudzenie. Jeżeli ktoś nie usłucha Słowa Bożego, to choćby ktoś i z umarłych powstał, to i tak to nie zmieni. Właśnie chciałbym, żebyśmy pomyśleli, jak błędne jest to nasze przekonanie, że znaki i cuda mogłyby ludzi poratować, mogłyby zmienić ich w tym ich zatwardziałości, wyprowadzić ich z tej zatwardziałości. Jeśli chodzi o znaki i cuda, to prawdą jest po pierwsze, że znaki i cuda stanowiły element towarzyszący głoszenia Ewangelii, gdy uczniowie pańscy chodzili po tej ziemi, a przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów, czytamy w Dziejach 5:12. Czytamy też, że w 14 rozdziale Dziejów Apostolskich przebywali tam przez dłuższy czas, mówiąc odważnie w ufności ku Panu, który słowo łaski swojej potwierdzał znakami i cudami, jakich dokonywał przez ich ręce. A ludność miasta była podzielona. Jedni byli za Żydami, drudzy zaś za apostołami. Tu i tu występowały znaki i cuda. I te znaki stanowiły oczywiście magnes przyciągający ludzi do tego, żeby posłuchali Słowa Bożego. Ale już w tym drugim tekście żeśmy zauważyli, że znaki i cuda nie spowodowały zmiany wszystkich ludzi. Byli podzieleni. Chociaż ci robili takie znaki i cuda, to część była za Żydami, a część była za apostołami. Już to pokazuje, że znaki i cuda nie rozwiązują problemu. Więc myślenie takie, a gdyby Bóg jakiś cud spowodował w moim życiu, to na pewno byśmy się wszyscy ponawracali. Więc znaki i cuda towarzyszyły głoszeniu Ewangelii, ale w Słowie Bożym znaki i cuda są też ukazane jako środek zwodzenia wybranych. Powstaną bowiem fałszywi mesjasze, fałszywi prorocy, czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść ich wybranych. W ubiegłą niedzielę Kuba czytał tekst, a ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wielką, wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Znaki i cuda, ale jako element zwodzenia, a więc nie jako element budujący wiarę. Znaki i cuda są bodźcem. Owszem, są bodźcem do jakiejś tymczasowej fascynacji i pozornej zmiany życia, ale nie mogą człowieka doprowadzić do prawdziwego upamiętania, do prawdziwej pokuty. Weźmy przykład. W Dziejach Apostolskich w 8 rozdziale jest opisane przebudzenie w Samarii i tam w Samarii był taki człowiek, Szymon Czarnoksiężnik, który wspaniałe rzeczy robił, ale gdy usłyszał i zobaczył, co się dzieje, gdy Ewangelia jest głoszona, też się nawrócił. Czytamy w 13 wersecie, nawet i sam Szymon uwierzył. Gdy zaś został ochrzczony, trzymał się Filipa, a widząc znaki i cuda wielkie, jakie się działy, był pełen zachwytu. I można byłoby pomyśleć, o, brat Szymon, mamy brata Szymona, wspaniały jest brat Szymon. Ale to był człowiek, który tylko pozorował chrześcijaństwo. Po części był szczery, spodobało mu się. Miał dobre, pozytywne emocje, zostały wzbudzone pozytywne emocje. Człowiek się niby nawrócił, ale się nie nawrócił naprawdę jeszcze. Jeszcze nie był zmieniony. Wiemy o tym, że nie był zmieniony. I z tego można by wywnioskować, że euforia, znaki, cuda, przeżycia, wspaniałe świadectwa, owszem, ubarwiają, uatrakcyjniają nasze życie, służbę zboru, ale nie trwają długo, nie dają stałego skutku. Potrzeba takim ludziom wciąż nowych atrakcji. Nawet zmartwychwstanie nikogo nie przekona, jak żeśmy przeczytali, żeby się naprawdę nawrócił, żeby był zbawiony ze swoich grzechów. Więc jaki jest sposób na zatwardziałość ludzkiego serca? Co może nam pomóc? Potrzebna jest nie naprawa, nie jakaś kosmetyka, tylko potrzeba jest wymiana serca. Jak z samochodem przyjeżdżamy i mówimy, no coś nie działa. I mechanik patrzy, mówi, no dobra, to porobię i tego. Mówi, niech pan to tam to ponaprawia i on naprawia, umęczy się u tego. Tam coś zapłacimy. Ale jak czasem przyjedziemy, jakśmy kiedyś jechali, jak już tego, to nam powiedzieli, trzeba to wymienić. Już jest nie ma co już naprawiać. I jeśli chodzi o nasze serce skażone grzechem, to gdy przychodzimy z nim do Boga, pada diagnoza. Żadna naprawa. Nikt z nas nie może się poprawić. Trzeba serce zmienić. Pokropię was wodą czystą i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości, od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was. W jaki sposób? I dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. Dam wam nowe serce, nowego ducha dam do waszego wnętrza i to spowoduje, że będziecie dopiero mogli wykonywać moje prawa, przestrzegać i wykonywać je. Taka jest wola Boża. Taka jest prognoza Boża. To jest już u Ezechiela zapowiedź nowego narodzenia. To wszystko, co do tej pory Izrael robił, ten zakon, to wszystko miał doprowadzić do tej świadomości, do odkrycia tej prawdy, że potrzeba nowego narodzenia. Że zostanie otwarta przez ofiarę Jezusa Chrystusa, będzie otwarta możliwość nowego narodzenia, całkowitego odrodzenia, wymiany serca. Więc bracia i siostry, przestańmy się łudzić, że coś, że ktoś, że gdzieś się stanie coś takiego, że się nam inaczej uda żyć, poprawić swoje drogi, poprawić swoje postępowanie, tak się trochę po troszeńku, trochę coś tam ponaprawiać. To łudzenie siebie samych i naszych bliźnich. Można przez całe lata tak się łudzić i nic z tego nie będzie. Weźmy po prostu odpowiedzialność za swoje zbawienie. Słowo Boże mówi, że to my musimy pokutować. My musimy narodzić się na nowo. Nie ktoś za nas. My musimy przyjść do Boga. Nikt za nas tego nie zrobi. Ale my też tego nie możemy zrobić o własnych siłach. Co żeśmy już chyba stwierdzili w swoim życiu wielokrotnie. Więc co możemy robić? Co powinniśmy robić? Zacznijmy błagać Boga o zmiłowanie. Jeżeli w naszym życiu jest tak, że na ustach mamy wyznanie, piękne pieśni śpiewamy, już jesteśmy od paru lat chrześcijanami ochrzczonymi i tak dalej, a grzech ciągle ma dostęp do naszego życia, ciągle się denerwujemy tak samo, jak żeśmy się denerwowali, ciągle pożądamy, tak jak żeśmy przedtem pożądali, ciągle zniechęcamy się, tak jak kiedyś się zniechęcaliśmy, obrażamy się, tak jak się obrażaliśmy i tak dalej, to znaczy, że nie jesteśmy narodzeni na nowo. To znaczy, że jeszcze nasze serce nie zostało wymienione. I co możemy zrobić w tej sytuacji? Zacznijmy błagać Boga o zmiłowanie. Zacznijmy błagać Boga, aby przyszedł, aby nas dotknął, aby się zmiłował nad nami. Bo przecież to jest tak, jak zauważamy, że czasem ludzie z tego samego gniazda, z tej samej rodziny, z tego samego zboru, z tego samego środowiska, jeden dąży do tego, żeby się podobać Bogu, żeby uświęcać swoje życie, a drugi nie jest tym wcale zainteresowany. Co to wpływa na to? W czym tajemnica? No właśnie w tym, że do upamiętania prawdziwego potrzeba łaski Bożej, potrzeba dotknięcia Bożego. Bez tego człowiek nie jest w stanie się sam upamiętać. Zaiste więc nad kim chce, okazuje zmiłowanie, a kogo chce, przywodzi do zatwardziałości. Bóg zostawił Izraela, jak żeśmy czytali, w zatwardziałości i oni już nie byli w stanie niczego zmienić. I kogo chce, przywodzi do zatwardziałości, a nad kim zechce, to się zlituje. Więc co my mamy robić, jeżeli widzimy, że ciągle mamy problem z grzechem? Błagać Boga, żeby się nad nami zlitował, żeby nas nawiedził, żeby nas dotknął. To mamy robić. Gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzeń, czytamy u Jakuba 1,18. Gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy. Należy się modlić. Boże, zechciej mnie zrodzić, żebym wreszcie się zrodził z góry, żebym dostał nowe serce, nowego ducha. Bo inaczej pozostanę na tym samym poziomie. Wróćmy do tego Szymona. Kiedy wyszło, że on nie jest odrodzonym człowiekiem, już po chrzcie, już taki zafascynowany, latał, trzymał się Filipa, był w zespole, że tak powiem, przywódczym. A Piotr rzekł do niego, niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży. Co się tyczy tej sprawy, to nie masz w niej cząstki ani udziału, gdyż serce twoje nie jest szczere wobec Boga. diagnoza. Taki jest stan. I co? I krzyżyk? Kropka? Nie. Przeto odwróć się od tej nieprawości swojej i proś Pana, czy nie mógłby Ci być odpuszczony zamysł Twojego serca. Widzę bowiem, żeś pogrążony w gorzkiej żółci i więzach nieprawości. Wierzący po chrzcie, a pogrążony w gorzkiej żółci, więzach nieprawości. Może tak być? No tak było. Ja tego nie wymyślam. Ale można się modlić, można błagać Boga, by się zmiłował. Boże, ja już 20 lat chodzę na nabożeństwa, 20 lat czytam Biblię, a ciągle grzech ma we mnie tak wiele do powiedzenia. Boże, zmiłuj się, błagam Cię. Można tak zacząć robić? Właśnie ja to, po to dzisiaj głoszę to kazanie, żebyśmy zaczęli tak robić. Bo zatwardziałość, powtarzam, ma różne oblicze. W tym gronie akurat nie ma takiej zatwardziałości, ale jest zatwardziałość w sensie obojętności, braku wrażliwości. Przecież wielu z Was pięknie sobie śpi teraz w czasie tego, gdy ja głoszę to kazanie. Co o czym to świadczy? O tym, że jest w nas zatwardziałość serca. Że nie ma w nas przejęcia się naszym zbawieniem. Módl się do Boga, błagaj Boga, mówi apostoł Piotr, natchniony Duchem Świętym do tego chrześcijanina Szymona, żeby się naprawdę w Twoim życiu coś zmieniło. Żebyś naprawdę stał się uczniem Jezusa Chrystusa. Bo po co to wszystko? Po co chodzić na Szymanowskiego 12? Po co albo do jakiegoś innego zboru? Po co tak rano wstawać? Po co się to w ogóle, po co to wszystko robić, jeżeli by miało być tak samo? Jeżeli byś miał pozostać w swoich grzechach? Jest sposób na to, żebyśmy byli naprawdę zbawieni ze swoich grzechów. W jaki sposób? Błagać Boga i się upamiętać. Zbawienie, upamiętanie, słuchajcie, to jest dar Boży, ale to także obowiązek człowieka. To jednocześnie dar Boży i zadanie dla człowieka. Żaden człowiek nie może powiedzieć wobec tego, nie upamiętałem się z moich grzechów, bo Boże, nie dałeś mi tego daru. Nie możesz tak powiedzieć, ponieważ Słowo Boże mówi, proście, a będzie wam dane. My zaraz myślimy, o proście, to że ja chcę pieniędzy, zdrowia, o to proście. A czemu nie pomyślisz w pierwszej kolejności, że proś o swoje zbawienie, o upamiętanie, o to, żebyś naprawdę stał się nowym człowiekiem. Proście, a będzie wam dane. Jeżeli zaczniesz prosić Boga, błagać o to, żeby się zmiłował, żeby ci dał nowe serce, żebyś mógł się narodzić na nowo, żeby Bóg cię zrodził z góry, to się dostanie. Upamiętanie jest zadaniem człowieka, jest też darem Bożym. Człowiek sam nie może się upamiętać, ale człowiek może prosić o upamiętanie. Może przestać spać spokojnie, dopóki problem grzechu nie zostanie rozwiązany w jego życiu. Chciałbym też wezwać Was, abyśmy docenili skuteczność Słowa Bożego w tym procesie zbawienia. Słowo Boże mówi, Bóg według upodobania sprawia w Was ich chcenie wykonanie. Bóg patrzy na nasze serce, Bóg widzi, jakie mamy podejście i On sprawia, że jednemu daje, a drugiemu nie daje, bo ten nie zabiega. Chociażby Bóg chciał każdego odrodzić i mieć w Królestwie Bożym, to jednak niektórym nie daje tego, ponieważ widzi w nich obojętność, widzi w nich brak zaangażowania. Słowo Boże, słuchajcie, jest mocne i skuteczne, przez to, że kiedy do naszego życia dociera w sposób systematyczny, wciąż na nowo, poprzez ciągły kontakt ze Słowem Bożym nasze życie może dojść do tego, że w końcu się naprawdę upamiętamy. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy mieli kontakt ze Słowem Bożym. Żeby to Słowo Boże ciągle kapało do naszej duszy, żeby ciągle nas dotykało. Dlatego mamy chodzić na nabożeństwa, słuchajcie. A po cóż mamy obowiązek biblijny chodzić na nabożeństwa? Po to tylko, żeby zaliczyć, żeby uśmiechnąć się na nabożeństwie, rękę podać? Nie, żeby Słowo Boże do nas mogło docierać. Bo w tygodniu nieraz nie ma czasu, ale Bóg tak postanowił, żeby były zgromadzenia ludu Bożego i żeby przynajmniej na nabożeństwach Słowo Boże, żebyśmy posłuchali Słowa Bożego. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielania duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Człowiek tak powierzchownie różne rzeczy dostrzega, a Słowo Boże jest precyzyjne. Słowo Boże, słuchajcie, jest jak skalpel chirurgiczny. Ono potrafi dojść, jak patrzymy na takie zdjęcie, myślimy sobie, ludzie, a właśnie Słowo Boże jest takie precyzyjne, że potrafi tak szczegółowo dotrzeć do tego miejsca, którym jest problem w Twojej duszy, żeby nas zbawić od naszych grzechów. Przeto odrzućcie wszelki brud, nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w Was Słowo, które może zbawić dusze Wasze. Słowo Boże, przyjmowane, spokojnie w domu, z Biblią na kolanach, z modlitwą. Przyjmujcie Słowo Boże, ono może zbawić dusze Wasze. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła, przygotowany. Słowo Boże działa. Nie działa tak jak jakiś buldożer, jakaś maszyna, która kruszy, wkracza w nasze życie, rozwala wszystko. Nie tego. Słowo Boże często działa tak delikatnie, tak po troszeczku, aż nasze życie zaczyna się zmieniać. Człowiek sam o własnych siłach nie może się odrodzić do nowego życia. Zgadzamy się z tym zdaniem? Nie jesteśmy w stanie. Choćbyśmy nie wiem, jakich kazań słuchali, jakie książki piękne czytali, jakie mocne postanowienia robili, jakie przeżycia mieli poruszające, pozytywne czy negatywne, nie jesteśmy w stanie się odmienić. Czy murzyn może odmienić swoją skórę, mówi Pismo? Nie, natura nie może być odmieniona przez siłę natury. Potrzeba nadnaturalnego działania. Mamy różne swoje koncepcje i sposoby na to, by się zmienić jakimś cudem i znakiem, jakimś przeżyciem. I oczywiście, naturalnie rzecz biorąc, człowiek w różnych przeżyciach jest bardziej skłonny do zmian. Pamiętacie, w środę na jednym z wykładów pokazywałem nam skalę społecznego przystosowania. Jak to człowiek w rozmaitych przeżyciach, na ile jest gotowy do jakichś zmian. I jak widać z tej listy, z tej skali, gdy człowiek tam nieznacznie przekroczy prawo, albo w okresie świąt Bożego Narodzenia, albo w wakacje, no tam coś może 11 na 100 jest ewentualnie otwartych na to, żeby coś zmienić w swoim życiu. Ale jak widzicie na szczycie tej skali, kiedy następuje śmierć współmałżonka, rozwód, separacja, uwięzienie, śmierć bliskiego członka rodziny i tak dalej, to bardzo dużo ludzi naturalnie otwiera się na różne zmiany. Ale na początku rozważania ustaliliśmy, że te zmiany nie są w stanie spowodować odrodzenia ludzkiego serca. Nie mogą nas doprowadzić do nowego narodzenia. Serce człowieka nadal pozostaje zatwardziałe. Nie chce się poddać tym ludzkim metodom. Co można zrobić, żeby doprowadzić siebie lub kogoś do prawdziwego upamiętania? Trzeba najpierw skruszyć, zmiękczyć, odmienić serce. Trzeba się uporać z tym problemem zatwardziałości serca, zatwardziałości naszego ludzkiego serca. I tak właśnie w wyniku tego rozważania mam nadzieję, że dochodzimy do odkrycia o kapitalnym znaczeniu. Nie ma żadnego ludzkiego sposobu na zatwardziałość serca. Nie ma. Dalej pozostajemy tacy sami. Jeżeli użyliśmy tych wszystkich ludzkich sposobów, dalej zostaliśmy tacy sami. Dlatego też dzisiaj zbory są pełne ludzi, którzy mają imię, że żyją, a są umarli. Myślą o sobie, że są chrześcijanami, a dalej są w swoich grzechach. Dalej jeszcze służą grzechowi. Tak, przyjęli przebaczenie, ucieszyli się, ale potem znowu ta fabryka wyprodukowała następne grzechy. Bo fabryka jest tam w środku i dalej produkuje. Serce ludzkie jest skażone grzechem, więc potrzebujemy łaski i zmiłowania Bożego. Dlatego też należy błagać Boga o zmiłowanie. Komu z nas naprawdę zależy na zbawieniu? Komu z nas naprawdę chce się znaleźć w niebie, kto naprawdę chce podobać się Bogu, ten powinien zacząć błagać Boga o zmiłowanie, o to, żeby nas nawiedził, żebyśmy się stali naprawdę nowym stworzeniem. I nie ma w tym żadnej ujmy, bracia i siostry, gdyby ktoś z nas dzisiaj, tutaj na nabożeństwie, nawet po wielu latach wiary, zawołał do Boga: Boże, daj mi łaskę, żebym się naprawdę wreszcie narodził na nowo, żebym się naprawdę nawrócił do Ciebie. Właśnie tak to jest, że Słowo Boże do nas dociera, my już od lat słuchamy i w pewnym momencie Słowo Boże doprowadza nas do tego odkrycia, że my potrzebujemy cudu nowego narodzenia. I oby Bóg tak sprawił, żeby niektórzy z nas, którzy są już starymi chrześcijanami, jeśli tak można powiedzieć, żebyśmy wreszcie się narodzili na nowo. Żeby tam w środku już nie było grzechu, żeby już nie było skłonności do grzechu. Apostoł Piotr usłyszał kiedyś od Pana Jezusa: ja zaś prosiłem za Tobą, aby nie ustała wiara Twoja. To jest najważniejsze, żebyś ciągle miał kontakt, żebyś zwracał się do Boga, a Ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. I apostoła Piotra to nie oburzyło, może go zasmuciło. Ale taka była diagnoza Jezusa Chrystusa, że Piotr, pomimo tego, że tak wspaniałe rzeczy przeżył, że chodził po wodzie, że wypędzał demony, że różne rzeczy już robił w imieniu Jezusa Chrystusa, a nie był naprawdę nawróconym człowiekiem. Gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Tak on był już nawrócony w tym sensie, że zostawił swój zawód i poszedł za Jezusem. Tak już był nawrócony, że już nie chodził tam, powiedzmy, w stare miejsca, może nie pił już piwa, może już nie pływał po pijanemu po Jeziorze Galilejskim i tak dalej. Tak, w tym sensie się już nawrócił, ale jeszcze nie był całkiem nawrócony, jeszcze grzech w nim był. A jak jest z Tobą, jak jest ze mną? Ja mówię Wam dzisiaj, ja potrzebuję nawrócenia. Ja potrzebuję w pełni nawrócenia, nie spocznę, nie mogę odpocząć w tym, że jeszcze grzech znajduje we mnie, w moim sercu miejsce. Jeszcze gdy przychodzi pokusa i coś się we mnie odzywa. Tak być nie może. Tak być nie może. Prawdziwe nawrócenie następuje w wyniku cudownego i skutecznego działania łaski Bożej. Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności, światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Oto w jednym wersecie, czy w paru wersetach, cały plan zbawienia. I ważne, żebyśmy się znaleźli w środku tego planu. Żebyśmy się wreszcie znaleźli pod tym cudownym działaniem łaski Bożej, która się wyokazała skuteczna w naszym życiu. Bo Bóg w swojej dobroci przez tyle lat już nas przecież naucza i wzywa. I ciągle słyszymy, i tu w naszym zborze słyszymy kazania, że trzeba się wreszcie upamiętać. Jak długo jeszcze Bóg będzie do nas mówił? Ile daje nam czasu? Kto ma pewność, że jeszcze będzie mógł być wzywany do upamiętania jutro? Może to jest ostatnie kazanie, które słyszysz na ten temat. Może już w tym zborze ani razu takiego kazania nie będzie. Może przyjdą inni kaznodzieje, którzy będą mówić: jest wszystko super. Posłuchajcie, przejmijmy się tym, żeby do nikogo z nas nie mogło być skierowane takie słowo, albo może lekceważysz bogactwo Jego dobroci, cierpliwości, pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania Cię prowadzi? Czy czasem coś takiego w Tobie nie jest, że się zagapiłeś, dobrze Ci jest? Bóg jest dobry, cierpliwy, pobłażliwy, nie zabił Cię jeszcze z powodu Twoich grzechów, no to może tak ma być? Nie zauważasz tego, że ta dobroć Boża do upamiętania Cię prowadzi? Bracia i siostry, nie jestem w stanie poprzez swoje słowa, poprzez nie wiem, co bym tutaj robił, skruszyć waszych serc. Nie jestem w stanie skruszyć własnego serca. Nie mam sposobu na zatwardziałość własnego serca. Tylko On może to zrobić. Ale ja zamierzam Go błagać o to. Nie zamierzam przechodzić nad tą sprawą do porządku, przeżywać kolejnych dni, tylko chcę błagać Boga i będę błagać Boga, aby się zmiłował, abym wreszcie był człowiekiem, który w pełni wydaje świadectwo nowego życia. Dopóki jestem w swoich grzechach, jestem martwy. Każdy z nas, jeżeli ulega grzechowi, jest z powodu tego grzechu oddzielony od Boga. Tak naucza nas Słowo Boże. Choćbyśmy nie wiem, co o sobie mówili i myśleli, chociażby inni nas chwalili, podziwiali za naszą wiarę, za naszą pobożność, jeżeli ulegamy grzechowi, jesteśmy oddzieleni od Boga. Nie ma społeczności z Bogiem. Ten, kto umrze dla grzechu, ten dopiero zaczyna żyć z Bogiem. Dopiero wtedy zaczynamy mieć społeczność z Bogiem. Więc trzeba, żeby nasze serca zostały doprowadzone do prawdziwej pokuty. Bez dotknięcia Bożego nie mamy żadnej szansy, bracia i siostry, żeby być pojednani, żeby rozpocząć nowe życie. Przez całe lata możemy pozostawać niezmienieni, przez całe lata mają zatwardziałe serce, możemy o sobie myśleć różne rzeczy, ale wszystko pozostaje bez zmian. Bo bez dotknięcia Bożego wciąż człowiek jest taki sam. Jest tylko jeden sposób na zatwardziałość ludzkiego serca. Jeden, jedyny sposób, że Słowo Boże, którego będziemy słuchać, które będzie nas wewnętrznie przekonywać w pewnym momencie, doprowadzi do skruszenia, do zmienienia naszego serca i Bóg nas dotknie i nas odmieni. Słowo Boże pada na naszą duszę, jak kropla pada na skałę i powoli, powoli wykonuje to dzieło. Kropla drąży skałę, jak ktoś powiedział, nie siłą, lecz częstym padaniem. Bądźmy otwarci na Słowo Boże. Miejmy kontakt ze Słowem Bożym. Bo jest nadzieja, że nawet najbardziej zatwardziały chrześcijanin, który już w ogóle nie przyjmował żadnego Słowa Bożego, przychodził, myślał, no bym coś ciekawego posłuchał, bo już tak naprawdę, co ja tutaj mam faktycznie, już wszystko, no zawsze mówią o tym samym. Nawet najbardziej człowiek już zamknięty, człowiek, który przychodzi bez myśli o tym, żeby jakoś uwielbić Boga, żeby coś nowego przyjąć od Niego. Taki człowiek, gdy nawiedzi go Pan, może zostać zmieniony i odrodzony. Nasza nadzieja to dotknięcie Bożego palca. Nasza nadzieja na nowe życie, a jest nadzieja na nowe życie, to, że Bóg nas wreszcie dotknie i nawiedzi. Nie wiem, coście dzisiaj z tego usłyszeli naprawdę, co starałem się dzisiaj przekazać. Nie wiem. Ale chciałbym, byśmy teraz się modlili. Ja mam zamiar modlić się o Boże dotknięcie. Mam zamiar błagać Boga o to, żeby się mnie dotknął. A Ty, czy też byś się zechciał o to pomodlić?